Rozwiń skrzydła.
Współczucie, empatia, miłosierdzie to dzisiaj nasze tematy w audycji Rozwiń skrzydła. Razem ze mną w studiu panie Gabriela Rosu i Monika Korczak. Pani psycholog i terapeutki z Otwartego Studia Psychologicznego. Przed chwilą rozmawiałyśmy o tym, jak się empatia rozwija w rodzinie, o tym, że to jest takie ważne środowisko dla rozwoju empatii i sporo miejsca poświęciłyśmy rodzinie, która ma małe dziecko. Taki ważny wniosek był, że właśnie małżonkowie muszą nadal taki wysiłek wkładać, żeby właśnie empatyzować ze sobą w tej nowej, zmienionej sytuacji. A jak to będzie na tych dalszych etapach rodziny? Dziecko rośnie? No i właśnie, czy na przykład można empatyzować z nastolatkiem?
Czy można, to jest trudne pytanie. Na pewno należy próbować. Kolejnym takim etapem w rozwoju rodziny to rzeczywiście jest rodzina z dorastającymi dziećmi, z dziećmi, które w jakiś sposób separują się od swoich rodziców. Jest to trudny proces, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. I często na tym etapie dochodzi do takiego załamania się komunikacji empatycznej. Nagle okazuje się, że już nie jesteśmy dla siebie źródłem emocji, a powstaje między nami dystans. Duży. A wynika to z tego, że każdy z nas ma swój interes. Jak gdyby w interesie rodziców nie jest to, aby dziecko za szybko dorosło, prawda? A w interesie młodego człowieka nie jest to, żeby pozostawać w domu, tylko żeby poznawać świat intensywnie. W związku z tym ten konflikt interesów powoduje, że dochodzi do ostrego starcia, gdzie naprawdę bardzo trudno znaleźć miejsce na empatię, czyli na zdolność wczuwania się w sytuację drugiej osoby. I też z naszego doświadczenia z Gabrysią mamy takie doświadczenie, że rodziny często też właśnie na terapię zgłaszają się w momencie, kiedy jedno z dzieci zaczyna dorastać i nagle pytają, co się stało z moim kochanym, prawda, spokojnym, grzecznym dzieckiem. Dlaczego?
Myślę, że tutaj też ta różnica w empatii wiąże się z taką różnicą w spojrzeniu na świat. Rodzice bardziej przywiązani do swojego punktu widzenia. No, trudno jest im przyjąć ten punkt widzenia nastolatka, który no, czasem okazuje się zupełnie różny od tego, jakby do czego został wychowany, prawda, przez rodziców, co rodzice chcieli wpoić. Także tutaj też te różnice są znaczące.
I w naszej pracy właśnie z taką rodziną głównie kładziemy nacisk na to, żeby przywracać tą empatyczną komunikację. Jak to robimy? Może być też tak, na przykład jak przypominanie sobie własnego odchodzenia, odejścia z domu, prawda? Czyli przypominanie rodzicom, jak to było z nimi, bo często zapominają. Bo przecież ta separacja jest potrzebna i to wiemy. Dziecko musi się oddzielić, prawda? Żeby mogło osiągnąć kolejne etapy rozwoju. W związku z tym my wspieramy tę separację, ale żeby to nie było takie mechaniczne odcięcie dziecka, no próbujemy, pomagamy zrozumieć rodzicom, dlaczego to jest tak ważne, tak potrzebne i niezbędne. W związku z tym sięgamy do przeszłości, przypominamy sobie, jak to było z nimi, prawda, co było wtedy najtrudniejsze. I to też takie słuchanie historii rodziców dla dzieci też może być takim źródłem lepszego rozumienia. Dlaczego mój rodzic tak bardzo się boi mojego odejścia, prawda? Może sam miał z tym problem, może coś się wydarzyło. W związku z tym my cały czas staramy się wzbudzić takie współodczuwanie między członkami. W ogóle cała terapia rodzinna to jest dążenie do rozumienia emocji pozostałych członków rodziny poprzez mówienie o tych emocjach. To jest naszym celem. Ale rzeczywiście tutaj na etapie dzieci dorastających, tutaj to załamanie komunikacji empatycznej jest największe. I największa jest to przepaść. I najtrudniejsza też praca.
No ale z tego, co pani mówicie, wynika, że to jest co prawda trudne, żeby empatyzować, komunikować się, ale nie niemożliwe i właśnie można się tego nauczyć, czy nauczyć na nowo zupełnie na tym etapie.
To znaczy tak, jeżeli założymy, że zarówno rodzice, czyli w konsekwencji też dziecko, które w jakiś sposób od rodziców przejmuje tę zdolność do empatyzowania, mają niski poziom empatii, zawsze taki mieli, no to trudno nagle oczekiwać, żeby w tym trudnym momencie tego wielkiego kryzysu, prawda, stali się empatyczni. Dlatego często trafiają właśnie, gdzieś kierują się i szukają pomocy. Bo jest im na tyle ciężko, na tyle trudno, są tak zagubieni, że szukają pomocy na zewnątrz. I jak gdyby naszą rolą jest uczenie, czy uczenie empatii. To jest dobre pytanie, Gabrysia, czy znaczy my uczymy empatii?
Ja bym dodała, że właściwie to rozwijanie tych podwalin, które mamy z dzieciństwa, bo być może one nie zostały w odpowiedni sposób ukierunkowane w trakcie naszego rozwoju, ale gdzieś w sobie je mamy. Prawda? I poprzez odpowiednie, no nie wiem, rozmowy na ten temat, czy w jakiś sposób ukazywanie tych emocji innych osób, próby takiego, no nie chciałam powiedzieć kontrolowanego, ale w jakiś sposób no próby wczuwania się w emocje innych ludzi, myślę, że mogą spowodować takie rozwinięcie tego naszego zasobu, który mamy właśnie z dzieciństwa, z tego najwcześniejszego okresu naszego życia.
A poza tym no, w relacji terapeuci-rodzina, no to my też jesteśmy jakimś, prawda, tutaj ważnym czynnikiem i możemy być modelem, z którego można brać przykład, prawda, bo no nie ukrywam, że terapeuta, który ma wysoki poziom empatii, moim zdaniem będzie lepszym terapeutą, bo jeżeli będzie potrafił wczuć się w sytuację drugiej osoby, nie zatracając oczywiście poczucia siebie, będzie lepiej ją rozumieć. Dlatego to, że pracujemy we dwie, prawda, to też w jakiś sposób modelujemy pewne rzeczy i możemy też modelować empatię poprzez bycie empatycznym w stosunku do siebie, chociażby poprzez to, prawda?
Rodzina się rozwija, dzieci dorosły i w końcu właśnie założyły własne rodziny, czy są już na swoim. To pewnie też nowy etap, nowe wyzwania dla wszystkich stron.
Tutaj małżonkowie często już, którym dzieci odeszły z domu, konfrontują się z tak zwaną sytuacją pustego gniazda, kiedy no, zostają znowu sami sobie. I co tu teraz zrobić, jak się na nowo komunikować, już w mniejszym stopniu będąc rodzicami, ale znowu powracając do tego etapu bycia tylko we dwoje. Dlatego, tak jak wspominałam na początku, ważny jest ten etap kształtowania się tej więzi, budowania też empatii w momencie, kiedy małżonkowie są jeszcze tym świeżym małżeństwem bez dzieci, bo to daje takie podwaliny na przyszłość. W momencie, kiedy te dzieci dorosną, odejdą z domu, to mają na czym jakby budować na nowo te relacje, ponieważ no, wiele rzeczy już się wydarzyło w ich życiu, mają bogate doświadczenie i mogą jakby na nowo zbudować ten sposób komunikowania się w małżeństwie. Natomiast w momencie, kiedy dobrze sobie radzili w tym pierwszym etapie i podczas wychowywania dzieci, jakieś przeszli te trudności, te kryzysy zwycięsko, powiedziałabym, to myślę, że to też nie będzie dla nich dużą trudnością jakby przejść do tego kolejnego etapu, kiedy zostają znowu sami. Tutaj ta empatia jest niezwykle ważna, też myślę związana z takimi zmianami, które zachodzą w każdym z nas. No, człowiek dojrzewa i niewątpliwie też starzeje się, prawda? Dochodzą do tego różnego rodzaju cierpienia, chociażby związane z chorobą, z różnego rodzaju dolegliwościami, no i wydaje się, że tutaj ta empatia jest szczególnie ważna, żeby no, umieć jakby towarzyszyć tej drugiej osobie, nie tylko w tych chwilach, które będą radosne, bo chociażby związane ze ślubem dzieci, czy z narodzinami wnuków, prawda, ale też towarzyszyć sobie w takich momentach, które będą trudne, związane na przykład z chorobą, z cierpieniem i tutaj jakby przechodzimy do tej empatii, która jest bardziej związana z takimi właśnie odczuwaniem, empatia związana z odczuwaniem uczuć takich no, bardziej przykrych.
A jak to będzie, jeśli chodzi właśnie o te dorosłe dzieci i rodziców? No bo dzieci właśnie już się oddzieliły, wyprowadziły, a często chyba rodzice oczekują jeszcze od nich, że właśnie będą tutaj troszkę w ich życiu bardziej obecne, że będą z nimi współodczuwały. Jak sobie z tym poradzić?
Moim zdaniem to, że dzieci wyprowadzają się z domu rodzinnego, to nie znaczy, że zrywają kontakt z rodziną, prawda? Bo to musimy oddzielić. Dlatego, jeśli zdarza się tak, że rodzice w jakiś sposób mają niedosyt kontaktu, prawda, emocjonalnego, rozumiem, ze swoimi dziećmi, no to trzeba by się było zastanowić i porozmawiać z obiema stronami i sprawdzić, czy jest tak, że rodzice w jakiś sposób na przykład są zaburzeni, prawda, i chcą przytrzymywać swoje dzieci w domu, bo sami sobie nie potrafią znaleźć kontaktu między sobą i dlatego robią wszystko, żeby przywołać dzieci do domu. Czy jest na przykład tak, że dzieci wychodząc z domu tak bardzo się oddzieliły i oddaliły od rodziców, że jak gdyby, no nie chcę powiedzieć wina, ale jak gdyby leży to bardziej po ich stronie, prawda? Ten zanik komunikacji.
Tak dalece, że aż nastąpiło odcięcie takie emocjonalne odcięcie takie fizyczne, w kontakcie fizycznym.
Więc trzeba by było przede wszystkim jak gdyby usiąść, prawda? Nie wiem, w czwórkę czy tam w trójkę i przyjrzeć się, jak to rzeczywiście jest. Komu bardziej zależy, kto ma większy niedosyt, kto się bardziej oddalił i zobaczyć. I wspierać to, co jest zdrowe, czyli w momencie, kiedy rodzic rzeczywiście dąży do tego, żeby przywołać dziecko, bo sam sobie nie radzi ze sobą, no to nie wspierać tego, prawda? A w momencie, kiedy dziecko nadmiernie się oddala, a wręcz odcina, no to pokazywać, jak ważne jest to, aby no, w tym trudnym okresie, którym jest starość, no trudnym, pięknym i trudnym jednocześnie, wspomagać swoich rodziców, prawda? I wracać do nich, że jest to w jakiś sposób no, takie zobowiązanie i też zapłata za tę całą empatię od urodzenia, prawda, którą uzyskujemy.
Skupiałyśmy się tutaj na takich przełomowych momentach. Czy pomocy psychologa szukają właśnie najczęściej rodziny na takich zakrętach, na takich momentach przejść do kolejnego etapu życia rodziny?
No wydaje nam się, że pomoc psychologa czy rodzinnego, czy takiego psychologa, który zajmuje się rodzinami czy małżeństwami, zwykle szukają właśnie rodziny w takich przełomowych sytuacjach, gdyż one w trakcie tutaj wieloletnich obserwacji okazały się najbardziej takie znaczące dla rozwoju rodziny, dla funkcjonowania. Natomiast myślę sobie też, że no szczególnie trudne sytuacje, które nas dotykają, tak zwane sytuacje losowe, prawda, czy jakieś wypadki, czy śmierć bliskiej osoby, czy takie sytuacje, z którymi nie możemy sobie poradzić, a powiedzmy nie są stricte związane z funkcjonowaniem rodziny, z tymi kryzysami, również powodują takie zgłoszenie się do psychologa po pomoc. To może być na przykład, nie wiem, to mogą być stresy w pracy, jakieś trudności w relacjach z innymi osobami, a nie na przykład mąż, prawda, żona. Także myślę sobie, że tak to wygląda.
A czy to jest dobre rozwiązanie, właśnie też trochę z punktu widzenia rozwoju naszej empatii, żeby to rodzina zgłaszała się do psychologa, do terapeuty i żeby właśnie pracować w takim zespole?
To znaczy my z Gabrysią właśnie jesteśmy takim zespołem terapeutycznym i praca z rodziną jest nam bardzo bliska. Patrząc na problem, który jest zgłoszony, zawsze patrzymy z perspektywy rodziny, dlatego że nasze myślenie jest takie, że problem, który jest zgłoszony, nie jest problemem konkretnej osoby, tylko jest problemem całej rodziny i uczestniczy w nim cała rodzina i to cała rodzina ma też wpływ na to, czy poradzi sobie z tym problemem, czy nie. Stąd terapia w ogóle rodzin.
Takie rozumienie związane jest też z tym, że no, członkowie rodziny wpływają na siebie nawzajem, prawda? Trudno powiedzieć, które konkretnie zachowanie było, nie wiem, źródłem jakiejś trudności. Najpewniej jest tak, że no, interakcja pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny i ich wzajemne reakcje na swoje zachowania właśnie mogą powodować te dane trudności, mogą być, nie wiem, w jakiś sposób niewłaściwe, niepożądane i w ten sposób właśnie mogą wpływać na funkcjonowanie rodziny. A dlaczego praca w zespole? Zdecydowanie łatwiej jest jakby zrozumieć sytuację całej rodziny, kiedy można też o tym porozmawiać, kiedy ten problem można omówić między sobą. Taki team terapeutyczny, terapeuta z koterapeutą służy też temu, żeby no, nie dać się, jak to mówimy, wciągnąć rodzinie w jej procesy emocjonalne. Czyli nie możemy dać się wciągnąć na przykład jednemu z członków rodziny w jakiś proces obwiniania kogoś, prawda? Nie możemy ulec temu mechanizmowi. Także to pokrótce jest, powiedzmy, taki cel.
Na tym musimy już kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Kończymy ją chyba życzeniami, żeby Państwo uczyli się tej empatii, byli empatyczni i współczujący i tą współczucie sobie okazywali. A o empatii, współczuciu, miłosierdziu rozmawiałam dzisiaj z paniami z Otwartego Studia Psychologicznego. Pani Gabriela Rosół i pani Monika Korczak, terapeutki rodzin, były moimi i Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
Dziękuję.
Joanna Raś, do usłyszenia.